Moi rodzice mieli znajomego, którego lubiłem bardzo. I pewnego razu, kiedy byłem świeżym wierzącym, można powiedzieć, niedługo po nawróceniu, ten znajomy przyszedł i zapytał się, czy nie mógłbym mu poświadczyć nieprawdy. Nie, tak ogólnie mówię, żeby on mógł odzyskać pieniądze z urzędu skarbowego, żeby nie musiał płacić podatku. Mój tata jeszcze przyszedł i oczywiście, no weź, podpisz, prawda? A ja mówię, no muszę się zastanowić, więc nie wiedziałem, co zrobić. Nie wiedziałem, co zrobić w tej sytuacji. Było ciężko, bo lubiłem tego człowieka i nie chciałem, żeby on w jakiś sposób przestał mnie lubić generalnie, czy w jakiś sposób źle o mnie pomyślał. I też no, rodzicom też nie chciałem podpaść, ale z drugiej strony no, są pewne rzeczy, które no, są ewidentnym grzechem. I taka walka się trochę toczyła we mnie i nie wiedziałem, co robić, byłem świeżym wierzącym. Ale wołałem do Boga i Bóg odpowiedział. Dostałem kartkę z wersetem biblijnym. Prenumerowałem taką gazetkę, Winnica, i to wydawnictwo akurat w tym czasie przesłało mi kartkę z wersetem. I ten werset to jest Przypowieści 29-25. Księga Przypowieści Salomona, 29 rozdział, werset 25, strona 730. 25 werset 29 rozdziału. Strona 730 Biblii Warszawskiej. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Inne tłumaczenie: lęk przed ludźmi jest jak zastawione sidło, ale kto ufa Panu, jest bezpieczny. Więc ten werset pomógł mi dokonać właściwego wyboru. Wtedy wiedziałem już, co mam zrobić. W tygodniu kilka rozmów odbyłem z niektórymi z was i tak myślałem i tak stwierdziłem, że może ten akurat ta moja sytuacja, to moje doświadczenie w jakiś sposób będzie pomocne i nam tutaj wszystkim generalnie. I ten werset, szczególnie ten werset w tym czasie, lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Więc jest to werset z Księgi Przysłów. Księga Przysłów to księga mądrościowa. Są tu zebrane różne powiedzenia, różne sentencje, różne mądrości. Ale to, co bardzo ważne, jest to księga, która jest skierowana do ludzi wierzących. Do tych, którzy szukają mądrości. Do tych, którzy szukają mądrości, która pochodzi od Boga. Więc generalnie jest to skierowana księga do ludzi pobożnych, do ludzi wierzących. I ten werset przypomina nam bardzo ważną rzecz. Przypomina nam, że jako ludzie nie żyjemy w próżni. Nie żyjemy w oderwaniu od wszystkich innych ludzi. Żyjemy w jakiejś społeczności ludzi, w jakiejś rodzinie, mniejszej lub większej, czy bliższej lub dalszej. Jesteśmy częścią społeczności lokalnej. Jesteśmy częścią narodu. Mamy różne więzi z innymi. Jedne więzi będą silne, jak na przykład więzi rodzinne, ale też będą więzi, które są słabsze, jak więź z naszymi sąsiadami, z ludźmi z pracy, znajomymi ze szkoły, ze studiów czy z osiedla. Musimy pamiętać też, że żyjemy w upadłym świecie. To znaczy, że żyjemy pośród upadłych ludzi, a to oznacza, że te więzi, te relacje międzyludzkie nie będą doskonałe do momentu powrotu Chrystusa i odnowienia wszech rzeczy. Te więzi będą odzwierciedlać i odzwierciedlają upadłego człowieka, ponieważ grzech wpłynął na relacje między ludźmi. Na początku w Biblii, kiedy człowiek zgrzeszył, to widzimy, jak grzech zepsuł relację małżeńską Adama i Ewy. Następnie widzimy wpływ grzechu na relacje rodzinne, kiedy Kain zamordował Abla. W końcu widzimy, że grzech wpływa szerzej na relacje międzyludzkie, kiedy Lamech jest gotów mścić się za zabijając człowieka, za to, kiedy ten zrani go. Więc te więzi, jakie istnieją, są więziami pomiędzy grzesznikami. Tak? To są więzi pomiędzy upadłymi ludźmi. To nam przypomina, że jako ludzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa żyjemy wśród ludzi, którzy służą grzechowi, którzy mają własne cele, którzy funkcjonują w buncie przeciwko swojemu Stwórcy. Natomiast człowiek wierzący, człowiek, który się upamiętał i uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, już dłużej nie jest sługą grzechu, ale sługą sprawiedliwości. Człowiek wierzący jest osobą, która już nie płynie z prądem, ale która nie idzie za większością, ale w swoim życiu idzie pod prąd. Idzie w przeciwnym kierunku do całej reszty zgubionej ludzkości, ponieważ idzie za Panem Jezusem Chrystusem. Kocha Boga i pragnie służyć Jezusowi całym swoim życiem. W związku z tym, jak wczoraj na wykładzie walentynkowym mieliśmy pokazany pociąg, na który, czy dwa pociągi z wagonami, na które ciągną wagony w dwie przeciwne strony, no to dochodzi do rozerwania. A tutaj mamy odwrotną sytuację. Mamy dwa obiekty, tak, które podążają w przeciwnych kierunkach, więc musi dochodzić do konfliktu generalnie. Musi dochodzić do tarć. Człowiek wierzący jest w konflikcie z tym, co Biblia określa jako świat, czyli ludźmi, którzy są w konflikcie z Bogiem, są Bogu nieposłuszni, sprzeciwiają się Bogu. Świat nie jest obojętny na wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, nie jest obojętny na tych narodzonych z Ducha Bożego. Paweł napisał do Tymoteusza, tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Nie ma wyjątku. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowanie znosić będą. To znaczy, że świat, ci grzeszni ludzie, którzy nas otaczają, będą prześladować chrześcijan. Jeżeli spojrzymy na historię, to widzimy od samego początku chrześcijaństwa, chrześcijanie byli, są i będą prześladowani generalnie. Jeśli sam jesteś chrześcijaninem, to prawdopodobnie już sam doświadczyłeś na swojej własnej skórze jakiejś formy prześladowania. A czym jest prześladowanie? Najprościej wziąć przykład państwa islamskiego. Ono prześladuje generalnie wszystkich, którzy nie są radykalnymi muzułmanami. Zabijają brutalnie nie tylko chrześcijan czy jazydów. Tym samym sieją strach przed sobą w tamtym regionie. I to powoduje, ten strach powoduje, że ludzie opuszczają swoje domy, zostawiają swój dobytek i uciekają w jakieś bezpieczne miejsce. To pokazuje, że prześladowanie jest niczym innym jak formą zastraszenia innego człowieka. Jest spowodowaniem lęku przed ludźmi i tym, co mogą nam ci ludzie uczynić. Więc ten werset przypomina nam, że ludzie, którzy sprzeciwiają się Bogu, którzy są grzesznikami, przeciwnikami Ewangelii, ludzie, wśród których żyjemy, wśród których funkcjonujemy, z którymi jesteśmy związani różnymi więziami, będą próbowali zastraszyć tych, którzy są pobożni, którzy odwrócili się od grzechu i uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. To zapowiedział Pan Jezus i o tym ostrzegał mówiąc. W Mateusza 10:28 nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Dlaczego mieliby się bać? Można zadać pytanie. Ponieważ będą zastraszani. Będą zastraszani przez tych, którzy będą chcieli ich zabić generalnie. O zastraszaniu też mówi apostoł Paweł w liście do Filipian 1:27-28. I jest napisane, tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Przeciwnicy Ewangelii będą próbować zastraszyć tych, którzy chcą żyć w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Osoba, która żyje w zgodzie z nauką Pana Jezusa Chrystusa, jest solą w oku ludzi bezbożnych, którzy są w większości. Taki chrześcijanin powoduje dyskomfort w życiu ludzi, którzy chcą folgować swoim pożądliwością. Taki chrześcijanin pobudza sumienie, które potępia ich i ich uczynki. Dlatego chcą zastraszyć ludzi wierzących i w ten sposób wywrzeć na nich presję, by odpuścili, by porzucili wiarę w Ewangelię, by porzucili Chrystusa, by robili to samo, co oni. Ale lęk przed ludźmi nie dotyczy wyłącznie lęku przed ludźmi bezbożnymi. W naszym fragmencie jest mowa ogólnie o ludziach. Ogromną naiwnością byłoby sądzić, też myśleć, że ludzie wierzący nie wywierają presji na innych wierzących. Nie chcą ich w jakiś sposób zastraszyć. Powiedziałem, że żyjemy wśród upadłych ludzi. Żyjemy wśród grzeszników i ludzie wierzący też są grzesznikami, też zmagają się z grzechem, nie są już dłużej sługami grzechu. Grzech nad nimi nie panuje, ale ten grzech jest obecny. I oni też grzeszą, w związku z tym relacje, czy też więzi pomiędzy wierzącymi też w jakimś stopniu będą obciążone grzechem. W związku z tym ludzie wierzący też będą próbować zastraszyć innych wierzących. Może to być lider przełożony zboru, który nadużywa swojej pozycji i w jakiś sposób zastrasza członków zboru. Może to być zastraszanie poprzez serwowanie fałszywej nauki, poprzez manipulację Słowem Bożym. Jak na przykład ktoś może przyjść i stwierdzić, że Biblia uczy, że jeżeli nie oddajesz dziesięciny, to jesteś pod przekleństwem. I tak bardzo często się dzieje. Ludzie wypaczają słowo po to, żeby zastraszyć innych, żeby zmusić ich do jakiegoś konkretnego działania, które oni chcą, żeby miało miejsce. Inny przykład. Członek zboru może zastraszać pastora lub nawet cały kościół tym, że jeżeli pastor nie spełni oczekiwań tej osoby, to ona odejdzie, a jak odejdzie, to odejdą z nią jej finanse też, które są duże i które powodują, że ten kościół może funkcjonować. Może też brat, siostra mogą zastraszać innych wierzących w celu ukrycia swojego grzechu. Inną formą zastraszania jest też taki znany przykład, to przychodzi brat do siostry i mówi, pan powiedział, będziesz moją żoną. To też jest forma zastraszania człowieka, skrócenia sobie drogi. Więc w każdym bądź razie ludzie odkupieni krwią Jezusa Chrystusa nie są sługami grzechu, ale grzech jest obecny w ich życiu. Przez to ich relacje będą obciążone grzechem. Wierzący też próbują zastraszać innych wierzących. To jest rzeczywistość, w której przyszło nam funkcjonować. Być może sami zastraszamy innych ludzi. Tak? Więc ten werset przypomina nam, że żyjemy w świecie, wśród ludzi, którzy próbują nas zastraszyć, którzy chcą, aby odczuwano przed nimi strach. Więzi, które mamy, są grzeszne, obciążone grzechem, co powoduje, że strach jest narzędziem w rękach ludzi, by wywierać presję na nich, na innych. Więc to przysłowie, lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. To przysłowie mówi nam, że lęk, strach przed ludźmi, przed tym, co o nas pomyślą, co o nas powiedzą lub co nam zrobią, jest jak zastawione sidło. Sidło zastawia się po to, żeby coś złapać w nie, żeby złapać jakieś zwierzę. Myśliwy zastawia sidło i liczy, że jakieś zwierzę w nie wpadnie. A jak już wpadnie, to się z tego sidła tak łatwo nie wyrwie. Jest w pułapce, jest uwięzione, jest pod kontrolą. Ludzie zastraszają innych po to, żeby mieć nad nimi kontrolę. Na przykład islamiści zabijają innowierców. Po co to robią? Myślenie jest bardzo proste. Stracimy chrześcijan, zetniemy im głowy, rozstrzelamy cokolwiek, to inni uciekną albo przejdą na islam. Jeżeli będziemy konsekwentni w swoim postępowaniu, to nikt z tych, którzy żyją w naszym państwie, pod naszą kontrolą, nigdy nie odważy się przejść na chrześcijaństwo czy na inną religię. 5 razy się zastanowi, zanim to zrobi, ponieważ będzie wiedział, że przejście na inną religię będzie kosztować go życie. W ten sposób ludzie są zastraszani. Do tego prowadzi prześladowanie. Celem jest kontrolowanie ludzi. Więc jest w tym przysłowiu jest mądrość, która nas ostrzega przed tym, by w takie sidło nie wpaść, by nie dać się usidlić. To znaczy mamy ostrzeżenie, żeby nie dać się zastraszyć innym ludziom. Jest to ostrzeżenie, by nie ulec tej ogromnej presji, jaka jest na nas wywierana w celu dopasowania nas do reszty, do innych, do porzucenia Bożej drogi. Jeśli ulegniemy, to w to sidło wpadniemy. Będziemy pod czyjąś kontrolą. Nasze możliwości ruchu będą ograniczone. Będziemy robić to, czego oczekują od nas inni. Będziemy zmuszeni postępować wbrew sobie samym. Biblia podaje nam przykłady tego. Takim przykładem, bardzo dobrym przykładem jest apostoł Piotr. Apostoł Piotr, przeczytajmy list do Galacjan 2. Drugi rozdział, list do Galacjan, drugi rozdział. Wersety od 11 do 14, strona 1256. Galacjan 2, 11 do 14. A gdy przyszedł Kefas, czyli Piotr, do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępuję zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Więc tekst nam bardzo wyraźnie mówi, Piotr z obawy przed pewnymi ludźmi, Żydami z otoczenia Jakuba, przed tym, co oni powiedzą, jak zareagują na to, że on jada z poganami, pogwałcił prawdy Ewangelii. Ten strach przed ludźmi spowodował, że Piotr zaczął postępować niezgodnie z Ewangelią, zaczął postępować obłudnie, jak hipokryta generalnie. Strach przed ludźmi usilił go i spowodował, że nie mógł postępować zgodnie z tym, jak wierzył. Strach go ograniczał, strach go kontrolował, także musiał dostosować swoje postępowanie do tego, czego oczekiwali ci ludzie, ci Żydzi z otoczenia Jakuba. Robił pewne rzeczy, żeby im się podobać. W ten sposób Boże rzeczy, w ten sposób prawda Ewangelii, w ten sposób Chrystus zeszły na dalszy plan. Więc można powiedzieć, że Piotr wpadł pułapkę lęku przed ludźmi, przed tym, co pomyślą, przed tym, co powiedzą, czy przed tym, co zrobią. Ten lęk usilił go, także nie postępował właściwie, zgodnie z prawdą, lecz zgrzeszył. Więc ta mądrość, to przysłowie ostrzega nas, abyśmy nie popełnili tego błędu, który popełnił Piotr. Ostrzega nas, że lęk przed ludźmi jest jak zastawione sidło. W związku z tym nie powinniśmy nigdy dać się zastraszyć, ponieważ jeśli ulegniemy lękowi, to będziemy usidleni, będziemy pod kontrolą, nie będziemy mogli postępować zgodnie z prawdą Ewangelii. Jak nie wpaść w to sidło? Lęk przed ludźmi zostawia na człowieka sidła. Ale kto ufa Panu, jest bezpieczny. Więc mieliśmy ostrzeżenie w tym przysłowiu. Tak, żeby nie dać się usilić. Teraz mamy pouczenie, mamy instrukcję. Jeśli chcemy być bezpieczni, jeśli chcemy nie wpaść w sidła człowieka, jeśli nie chcemy ulec strachowi, to musimy ufać Panu. Co to znaczy? Co to znaczy? Zacznijmy też od przykładu, też przykład dotyczący Piotra. Tym razem diametralnie inny przykład. Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Mamy sytuację, gdzie Piotr i Jan głoszą ludowi Ewangelię w świątyni w Jerozolimie. Wcześniej Piotr i Jan dokonali spektakularnego cudu, uzdrowienia. Srebra i złota nie mam, powiedzieli do człowieka, ale to, co mamy, to ci damy. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Ten człowiek wstał i chodził. Więc duży tłum się zbiegł wokół Piotra i Jana i oni głosili Ewangelię tym ludziom. Ale nie spodobało się to kapłanom. świątyni, którzy kazali pojmać Piotra i Jana i kazali wsadzić ich do więzienia. I następnego dnia zebrali się dostojnicy żydowcy, żeby ich osądzić, ale ponieważ dokonali cudu, którego nikt nie mógł podważyć, któremu nikt nie mógł zaprzeczyć, no to nie mogli ich ukarać, ale wymyślili, że pod groźbą kary zakażą im głoszenia Ewangelii, nauczania o Jezusie Chrystusie. Czyli po prostu chcieli zamknąć im usta, aby nie głosili Chrystusa. Chcieli zamknąć im usta, zastraszając ich. Tyle, że Piotr i Jan nie dali się zastraszyć, nie dali się usidlić. Jaka była ich odpowiedź? Przeczytajmy. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, werset 19. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. Więc Piotr i Jan dokonali właściwego wyboru. Decyzja, jaką należało podjąć, była dla nich oczywista. Oni nie mogli nie mówić o tym, czego doświadczyli, o tym, co widzieli i słyszeli. I na tym właśnie polega ufność Panu. Wybierasz to, co nakazuje Pan. Słuchasz Boga, a nie człowieka. Jesteś posłuszny Bogu, a nie człowiekowi. I to spowodowało, że byli bezpieczni. Tyle, że to bezpieczeństwo trzeba właściwie zrozumieć. Nie chodzi o to, że żadne fizyczne niebezpieczeństwo im już nie groziło. Nie chodzi o to, że dostojnicy żydowscy cofnęli swoją groźbę. Nie, groźba była dalej aktualna. W Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale, Piotr i Jan znowu czytamy o tym, że znajdują się przed Radą Najwyższą i tym razem odchodzą wychłostani. W 12 rozdziale Piotr jest zamknięty w więzieniu i zostałby stracony, gdyby anioł pański nie wyprowadził go z więzienia. Więc ta groźba była ciągle aktualna i realna. Piotr i Jan mieli świadomość tego, co im grozi, więc w tym sensie nie byli bezpieczni. Kiedy wrócili do swoich, po tym jak zostali wychłostani, nie jak zostali wychłostani, tylko w czwartym rozdziale, kiedy pierwszy raz byli przed Radą Najwyższą, kiedy zakazano im głosić Chrystusa, wrócili do swoich i się modlili o odwagę do głoszenia słowa. Dlaczego? Bo się bali generalnie. Więc oni wiedzieli, że zagraża im pewne niebezpieczeństwo, więc nie byli bezpieczni. Więc co to znaczy być bezpiecznym w kontekście tego przysłowia? To znaczy, być bezpiecznym znaczy nie wpaść w zastawione sidła. Kto ufa Panu, jest bezpieczny, by nie poddać się lękowi przed ludźmi. Kto ufa Panu, jest bezpieczny, by czynić to, do czego powołał go Bóg. Wróćmy właśnie do 4 rozdziału. Oni modlą się o odwagę. Mówią Bogu, co się dzieje, że Herod z Piłatem, prawda, podnieśli rękę na Jezusa Chrystusa i teraz jakby sprzeciwiają się Ewangelii i podnoszą rękę na nich i oni czują się zagrożeni, ich życie jest w niebezpieczeństwie, dlatego wołają do Boga. Wcześniej zobaczyliśmy, że nie ulegli strachowi, ale zaufali Panu. Poszli za tym, do czego posłał ich Bóg i Bóg to uhonorował. Kiedy skończyli swoją modlitwę, miejsce, na którym siedzieli, zatrzęsło się, Duch Święty zstąpił na nich i oni mogli z odwagą głosić Słowo Boże. Czyli byli bezpieczni, by czynić to, do czego posłał ich Jezus Chrystus, do czego powołał ich Bóg. Gdyby poddali się temu lękowi przed człowiekiem, musieliby zaprzestać głoszenia Chrystusa. Ale ponieważ ufali Panu i bardziej bali się Boga, to mogli dalej robić to, co było właściwe i to, co podobało się Panu, pomimo realności gróźb, jakimi Żydzi starali się ich zastraszyć. Jeśli ufasz Panu, to jesteś bezpieczny, ponieważ możesz postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nie jesteś przez nikogo kontrolowany strachem. Możesz postępować zgodnie z prawdą Ewangelii, możesz postępować zgodnie z tym, jak nauczał Chrystus, twój Pan i Zbawiciel. W tym sensie jesteś bezpieczny. Jeśli ufasz Panu i boisz się Jego bardziej niż ludzi, to w zastawione sidła nie wpadniesz. Nie dasz się usidlić, dlatego jesteś bezpieczny. Kończąc. Kolejna historia, już nie moja. Dwie siostry uwierzyły w Pana. Obie były jeszcze niepełnoletnie. Rodzice próbowali zastraszyć starszą tym, że jeżeli nie przestanie chodzić na spotkania kościoła protestanckiego, to wyrzucą ją z domu. Starsza siostra nie uległa temu lękowi i dzisiaj efekt jest taki, że jest w kościele. Młodsza siostra uległa. I dzisiaj, chociaż jest już pełnoletnia i ma swoją rodzinę i chciałaby być na spotkaniu kościoła ewangelicznego i chciałaby słuchać o Chrystusie, to jednak nie może tego zrobić, ponieważ jest usiedlona przez strach, przez strach przed człowiekiem, przed rodziną. Co pomyśli rodzina, co powiedzą rodzice, co zrobią rodzice, jeśli się dowiedzą. Ten strach kontroluje ją i jej życie i nie pozwala jej robić to, czego pragnie. Wpadła w sidła lęku przed ludźmi. Więc jeśli zmagasz się, ponieważ ktoś chce cię zastraszyć, to pamiętaj, że w obliczu Boga słuszną rzeczą jest raczej słuchać Boga niż człowieka. Pamiętaj o Chrystusie, który przeszedł przez to samo, co przechodzisz ty. On też był zastraszany, ale nie ugiął się. Nie przestraszył się. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, tłum krzyczał, zaufał Bogu, niech go teraz wybawi. Ci ludzie krzyczeli tak, ponieważ nie wiedzieli, że Jezus był we właściwym miejscu, tam, gdzie miał być. Im się wydawało, że to była jego porażka, a to nie była porażka. Jezus był dokładnie w tym miejscu, w którym miał być. Jezus był bezpieczny, ponieważ czynił wolę Boga. Jezus mógł dokonać wiecznego przebłagania za grzechy świata, czyli dokonać tego, z czym posłał go Bóg, ponieważ nie uległ lękowi przed człowiekiem. I dzisiaj możemy mówić o przebaczeniu grzechów, możemy mówić o zbawieniu, o wierze w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus zaufał Bogu i dokonał tego, z czym został posłany. Tak samo będzie z tobą. Zaufaj Panu. Zdaj się na Niego, słuchaj to, co On nakazuje, a będziesz bezpieczny. Będziesz bezpieczny, by wykonać to, do czego powołał Cię Pan. Nie będziesz usidlony przez lęk przed ludźmi. A trzeba powiedzieć, że lęk jest ogromną presją, bo nikt z nas nie chce być wykluczony, nikt z nas nie chce być wyłączony. Więc ufaj Panu. Pan Jezus przez to przeszedł. I ponieważ zaufał Panu, był bezpieczny, wykonał to, z czym został posłany. Ale jeśli uległeś lękowi przed ludźmi, jeśli już dałeś się usilić, bo też może być taka sytuacja, wpadłeś w zastawione sidła i jest ci z tego powodu bardzo ciężko, to wiedz, że jest nadzieja dla ciebie. Pamiętaj o Piotrze. Znowu ten Piotr, skarbnica przykładów, Piotr, prawda? Pamiętaj o Piotrze, który ze strachu przed ludźmi zaparł się Pana Jezusa Chrystusa trzykrotnie. Ale kiedy się nawrócił, to Pan powołał go do umacniania innych wierzących, do tego, by pasł jego owce. Więc skoro Piotr mógł się nawrócić, mógł wyrwać się z tego sidła, to jest też nadzieja i dla ciebie, jest to możliwe dla ciebie. Wyznaj Bogu swój grzech, że nie zaufałeś Jemu. Powiedz, że dałeś się usilić. Powiedz Ojcu, jak się z tym czujesz i poproś Go, żeby dał ci odwagę, żeby dał ci siłę do tego, żebyś mógł się wyrwać z tego sidła, żebyś nie bał się człowieka. Wołaj, by Chrystus uwolnił cię od lęku przed ludźmi, żeby Duch Święty wlał ufność do Chrystusa. I kiedy ktoś będzie cię próbował zastraszyć, to pamiętaj o Bożych obietnicach. Bądź odważny i działaj w miłości Chrystusowej. Jest nadzieja. Ale trzeba przyjść do Ojca i prosić o pomoc, a wtedy On odpowie. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale to są często tragedie, które się z tym wiążą. Niestety cena pójścia za Chrystusem jest ogromna. Cena pójścia za Chrystusem jest ogromna. Ale Bóg daje łaskę. Bóg daje łaskę. Kiedy apostołowie przyszli, kiedy rozmawiali z Jezusem i powiedzieli, my opuściliśmy swoje domy, prawda? My opuściliśmy swoje żony. Co my z tego mieć będziemy? Pan Jezus powiedział, w tym życiu będziecie mieć 100 domów. 100 matek, 100 ojców, tak, już dokładnie nie pamiętam, ale Pan Bóg zaspokoi te potrzeby. Pan Bóg widzi to i odpowiada to na Twoje poświęcenie. Ufaj Panu, a będziesz bezpieczny. Nie da się usidlić. Nie da się usidlić przez strach przed ludźmi. I to dotyczy każdego z nas. To są trudne rzeczy i każdy z nas się z tym zmaga w mniejszym lub większym stopniu. Amen.